Także to, co Adam zrobił, taki krótki wstęp, a tym, czym ja bym chciał się podzielić, to jest modlitwa i Boża chwała. I to są dwie takie rzeczy, które jakby się przeplatają. I to są dwie rzeczy, które jak gdyby są nieodzowne i które się zaczynają tu dziać. To, co Marek mówił, że możesz przyjść o 11, przyjdź o 10:30, wygadaj się z koleżanką, z kolegą, powiedz, jak ci ciężko w życiu, jak dobrze, jak smutno, jak wesoło, co cię boli, co cię nie boli, co byś chciała, co byś nie chciała. I następnej pół godzinki nastawiamy się. I to jest fajne. Zobaczcie, że jak ruszyła modlitwa w kościele, nie jest to fajne? To jest bardzo fajne. Modlitwa, która przyprowadza Bożą chwałę. Bo ja wierzę, że my szukamy Boga, nie chcemy być ludźmi tylko jakichś tak właściwych, teologicznych, chrześcijańskich poglądach, chociaż one są też bardzo fajne. Ale to jest trochę za mało i nie wystarczy do tego, żebyśmy mogli dokonać naszego biegu. My potrzebujemy naprawdę spotkać się raz na jakiś czas z Bogiem żywym w Jego chwale. W Jego chwale. To, co Adam mówi, to był definitywny, stuprocentowy dotyk Bożej chwały. Kiedy Duch Święty, modlisz się, czy nawet jak mój teściu kiedyś opowiadał, ileś lat zmagał się z migreną i w pewnym momencie, kiedy bym miał czas z Biblią, bym stał na sam z Jezusem, nikt tego nie widział. Przyszedł ktoś do tego pokoju, dotknął jego głowę i od tamtej pory nie miał migreny. Wielu z nas zmaga się. Ja się na przykład zmagam z migreną, czy zmagasz się z jakimiś problemami fizycznymi, psychicznymi, relacje. To po prostu wszyscy mają. Zawsze i wszędzie i to zawsze było, jest i będzie. Ale przychodzą takie momenty, kiedy Bóg nam daje odpowiedź. I Bóg daje odpowiedź w cudowny sposób, na wielu powierzchniach, jak gdyby naszych problemów, naszych osobowości, charakteru, On to daje. I kiedy przychodzi Boża chwała, kiedy ty i ja jesteśmy w Bożej chwale, wierzę, że my oczekujemy Bożej chwały. Amen? Bożego poruszenia na tym miejscu. Bożego autentycznego poruszenia. Takich rzeczy, o których nam się nie śniło. I chciałbym rozpocząć od psalmu 105, werset 4, mówi tak jest napisane tam. Szukajcie Pana i mocy Jego. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Bóg nas zachęca, abyśmy Go szukali, ale abyśmy też korzystali z mocy, którą On nam daje, bo nie możemy ze własnej swojej mocy i wysiłków pokonać szatana. Jezus swoimi wysiłkami nie pokonał szatana. I oni się zapytali, ty, jaką mocą to robisz? Mówi, jeżeli ja wypędzam demony palcem Bożym, Duchem Świętym, to wiedzcie, że przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jezus to robi w mocy Ducha Świętego. A teraz wróćmy do takiej krótkiej historii. Mam krótkie fragmenty, którymi chciałbym się podzielić, które mówią właśnie o modlitwie i o chwale Bożej, która się manifestowała na księgach Biblii, które wiemy, że to są historie prawdziwe, autentyczne, które się wydarzyły, i wiedzę, że my też chcemy coś takiego przeżyć. Kto z nas by nie chciał, żeby tutaj nikt nie miał żadnych nieuleczalnych chorób? Żeby zstąpił Duch Święty i żeby bez nakładania rąk, bez jakiejkolwiek ludzkiej interwencji, pewne rzeczy odpłynęły, rozpłynęły się. Tak było w tej historii z drugiej księgi Kronik. Jest opisana modlitwa Salomona i co ta modlitwa w efekcie końcowym przyniosła. W wersecie 39, ja nie będę tylko krótki kontekst, świątynia jest zbudowana, jest wielka pompa, wiele ofiar, wiele radości, pokój od wszelkich wrogów, nie ma zagrożenia. Salomon wznosi modlitwę i tylko przeczytajmy tylko te ostatnie wersety tej modlitwy. To jest druga księga Kronik, szósty rozdział, werset 30, od 39 do 7, werset 3. Ty racz wysłuchać z niebios, z miejsca, gdzie mieszkasz, ich modlitwy, ich błagania i uznać ich prawo. I odpuść temu ludowi to, czym zgrzeszyli przeciwko tobie. Niechaj tedy teraz, Boże mój, będą oczy Twoje otwarte, a uszy Twoje uważnie na modlitwę w tym miejscu. A teraz, Panie Boże, powstań i przyjdź do miejsca swego odpoczynku, Ty i skrzynia Twojej mocy, Twoi kapłani, Panie Boże, niech się przyobloką w zbawienie, a Twoi nabożni niech się radują dobrem. Panie Boże, nie odwracaj się od pomazańca swego, pomnij na łaski okazane Dawidowi, Twemu słudze. A gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z niebios i strawił ofiarę całopalną i ofiarę rzeźne i chwała Pańska wypełniła świątynię i nie mogli kapłani wejść do świątyni Pańskiej, gdyż chwała Pańska wypełniła świątynię. Wszyscy synowie izraelscy zaś widząc ogień spadający i chwałę Pańską nad świątynią, przyklęknęli twarzą do ziemi na posadzce i oddali pokłon, wysławiając Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego. Jak ja bym chciał to zobaczyć, cofnąć się w czasie, widzieć piękną uroczystość, piękne zgromadzenie, lud, który wybrał Pan, świątynia, którą mu zbudowali, prawo, które miał ten naród kierować się, ale nad tym wszystkim, nad tym prawem, nad tą świątynią, nad przepisami, nad zakazami, nad nakazami była miłość do Niego. To były stopnie, to prawo było tylko stopniami do poznania Jego, do poznania też swojej grzeszności. I ludzie, którzy w tym momencie byli zgromadzeni, doświadczyli Bożej chwały. Zobaczmy, kiedy będziemy modlić się i wołać, a już to robimy, przyjdzie Boża chwała i staną się rzeczy w tym miejscu, o których nam się nie śniło. I tak będzie. Dlaczego? Dlatego, że to Słowo tak mówi. Dlatego, że my tego chcemy. Kto nam dał takie pragnienia? Czy ty masz pragnienia do tego, żeby spotkać się z Bogiem i z Jego chwałą? Czy tylko możemy tak jak inni przyjść, ktoś tam coś powie, ktoś tam pośpiewa, ktoś tam pomodli, ktoś tam zje coś tam i tak się będzie toczyło nasze życie. To jest ta dobra nowina i to jest to powołanie nasze i to jest ten cudowny Boży plan? Środa, piątek młodzieżowy i niedziela i soboty? Ja myślę, że Bóg ma dla nas swoją chwałę. I zobaczmy, że w tym psalmie 105 mówi, szukajcie Pana i mocy. Dlaczego mamy szukać Pana i Jego mocy? Żebyśmy później tylko szukali jakichś odlotów emocjonalnych? Nie o tym mówimy. Ale jeżeli tutaj jest nas 20-30 osób, niektórzy z nas zmagają się z różnymi problemami, ale kiedy przychodzi Bóg i dotyka twojego portfela, że uzdrawia twoje finanse, że ty zarządzasz swoimi finansami dobrze, zabiera ci jakieś migreny, zabiera raka, podnosi dziecko, które jest chore, to co się wtedy dzieje? To tu ludzie walą oknami. Dlaczego tutaj walą? Przecież mogą pójść gdzie indziej. Czy inni ludzie nie są głodni, nie chcą tego doświadczyć? Nie wiem, co inni ludzie chcą doświadczyć, ale my chcemy tego doświadczać. Amen. I zobaczmy, w piękne Boża chwała, kiedy przychodzi, tam już się skończyło, aleluja, chwała Panu, dzięki Jezu. Tam już nie było. Kiedy przyszła Boża chwała, jest napisane, że kapłani nie mogli wejść do świątyni Pańskiej, gdyż chwała Pańska wypełniła świątynię Pańską. Spada ogień z nieba. Ludzie są w szoku. To Bóg może nas odwiedzić? Kapłani chcą coś zrobić. Już nie mogą. Chwała Pańska. I to się wydarzyło na, można powiedzieć, na gremium takim narodowym. Ale Bóg też dotykał ludzi w ich problemach, w ich troskach. Jeżeli zmagamy się, nie wiem, z czymkolwiek się zmagasz, to wiedz, że możesz się przed Bogiem wypłakać. I czasami to, że ktoś cię pocieszy, nawet dobrze pocieszy i w Duchu Świętym pocieszy, to też może być odrobinę za mało. Ale kiedy wchodzimy w tą bliskość relacji z Bogiem, oddajemy Mu to wszystko, co jest w tym sercu. On wie, co jest w tym sercu. Jak śpiewamy w tej piosence, ty wiesz, co jest w moim sercu i pomimo tego dalej mnie kochasz. To jest uwalniające. My się będziemy z grzechem, pożądliwością zmagać niestety do końca życia. Ale czy to może nasza słabość może powstrzymać Bożą rękę? Z jednej strony mamy pragnienie Bożej chwały, a z drugiej strony widzimy nasze upadki. A z trzeciej strony jest ukrzyżowany Chrystus Pan, który za te wszystkie grzechy, myśli, mowy, uczynku, zaniedbaniu zapłacił. I jest historia kobiety, która miała zrujnowane życie. Jedna dziedzina jej życia była całkowicie zrujnowana. Nie mogła mieć dzieci. I w 1 Samuela modliła się. 1 Samuela 10 wersetu. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. z goryczą w duszy. Mowa o Hannie. I bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeżeli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy i wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. Toteż Heli miał ją za pijaną. Zobaczcie, jaki piękny obraz. Załamana kobieta. Mąż ją pociesza, mówi: słuchaj, ja jestem lepszy od ciebie niż 10 synów. Kocham cię bardziej niż tą drugą kobietę. On miał 2 żony. To pocieszenie było za mało. Choćby kupi jej 3 Mercedesy, 2 helikoptery i cokolwiek, najlepsze ciuchy z paryskich salonów. Ona miała pewną potrzebę, którą mógł zaspokoić tylko Pan. Potrzebą naszego Kościoła i każdego Kościoła jest to, aby manifestowała się tu Boża chwała. Abyśmy nie byli też jakby w pewnym sensie jakiś emocjonalnie niezrównoważeni i tylko takich rzeczy szukali. Ale jeżeli jest zdrowe nauczanie i objawy Bożej chwały, to jest wszystko, co potrzebujemy. Bo zdrowe nauczanie nikogo nie uzdrowi. Ale chwała Boża i Duch Święty i dary, o których Marek tu mówił, i te rzeczy, które chcemy, to jest cały pakiet, który Bóg ma dla nas, dlatego, żeby zrobić coś więcej, niż do tej pory zrobiliśmy. I kiedy kobieta zupełnie załamana wylewa swoje serce, zobaczcie, nawet nie ma dźwięku. Gorycz blokuje jej. Łzy się cisną, ona nie może wypowiedzieć swojej prośby przed Panem, bo to nie był 1., 2., 3. rok, kiedy ona wołała, a odpowiedzi nie było. Ta gorycz z roku na rok rosła i rosła, i rosła jak potwór, który chciał ją pożreć. Była w punkcie wóz albo przewóz, śmierć albo życie, zwycięstwo albo przegrana. Kobieta, która wygląda jak pijana, ledwo ustami rusza. Czy jest zrozumiana? Heli miał ją za pijaną. Dopókiż będzie się tak zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swojego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie, panie mój, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani mocnego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swojej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Zmartwienie i troski mogą nas uśmiercić. Smutek światowy, depresja zabija ludzi, ale smutek według Boga zmienia nasze serce. I ona smuciła się, ale smuciła się też w Bożym wymiarze. I wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci, co o coś go prosiła. I werset 20. Cudowne słowo. A po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel. Co znaczy: od Pana go wyprosiłam. Prośmy od Pana rzeczy z najwyższej półki. Nie jesteś żebrakiem, chyba że myślisz, że jesteś. Nawet jeżeli myślisz, że jesteś, to i tak nim nie jesteś. W liście Piotra jest napisane, w 1 Piotra 2,9, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który powołał was z ciemności do cudownej swojej światłości. Widzicie, że tam nie ma w ogóle miejsca o nas? Tutaj nie ma miejsca na to, kim jesteś, jak się wykształciłeś, jak moralnie, niemoralnie jesteś, jaką teologią operujesz, ale jesteś wybranie, to, że On nas wybrał, uczynił królami i kapłanami. Salomon modlił się jako król i Bóg mu odpowiedział. Anna nie modliła się jako królowa. I Bóg jej odpowiedział. Ale obydwoje te osoby połączyła jedna rzecz. Połączył ten werset, że oni jako królewskie kapłaństwo, naród święty, wybrany, nabyty, odkupiony, z z tej pozycji prosili Boga i coś dostali. On nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Po co? Abyśmy my rozpowiadali, jaki On jest cudowny. Ja, ty, my jesteśmy słabi i pogubieni, to wszyscy wiemy. Każdy, kto jest rzetelny, zna swoje słabości. Jak nie zna swojej słabości, pokłóć się z kimś w tym kościele, to on ci powie. Nie musisz tego robić. Żona powie mężowi swoje słabości. Przepraszam, odwrotnie. Raczej żona mężowi, a mąż żonie. I to jest napisane, że my się wypełniamy w tym. Jest tak. To się zdarza. Od tego nie uciekniemy. Ale pomimo tego, zobaczmy, że pomimo takich ciężkich sytuacji, przez niektóre przechodzimy i przychodzi Boża odpowiedź. Jechaliśmy też, rozmawiamy sobie czasami, jak to trackerzy, mamy więcej czasu i rozmawialiśmy sobie z Adamem i on się zaczął modlić. Ja sobie jadę, ja nie wiem, czy on jechał, czy nie jechał. I wiecie, w tym tygodniu, w środę, i przyszła taka błogość, taki błogosław, taki stan jakby takiego, nie wiem, uniesienia, takiego błogostanu, że jest ci tak błogo. Po prostu Bóg zaczyna relaksować ciebie. Jest coś takiego. Apostoł Paweł mówi, że jest odpocznienie w Bogu. Czyż my się trudzimy? Trudzimy się z własnym ciałem, które jest trudno, tak jak Marek powiedział, pokonać. Trudzimy się z niewidzialnymi zwierzchnościami, które można generalizować, intelektualizować, ale one napierają na ciebie. One nie chcą, żebyś ty się modlił, żebyś żył życiem zwycięskim. One każdą twoją słabość, jeżeli my pozwolimy tym słabościom naszego charakteru i myślenia, one cię na końcu zdominują. Widzieliście kiedyś starych ludzi, którzy są wredni? Młodzi też są wredni, ale jeżeli ktoś jest wredny, ma 20 lat i tej wredności swojej się nie pozbył i doczekał 50, 60, 70, więc w 70 roku swojego życia jest super wredny. Jest takim, można powiedzieć, że no tak jak powiedzieliście. Nie chcę, żeby później pastor mnie napomina za niewłaściwe słowo. Można, ale kiedy mamy, ja teraz mam 45, kiedy ty masz 35, czy 40, 50, 60, ale uważasz na te rzeczy, to nie będziesz wredny. Ludzie będą chcieli przychodzić do ciebie. Może będziesz tym starszą osobą w tym kościele 90 lat, świeży, mocny, psychika mocna, fizyczność mocna i będą cię otaczały dzieci, a ty będziesz błogosławiony. I będziesz przemawiał w imieniu Pańskim do tych dzieci. Czy to nie jest służba Ducha Świętego? To Duch Święty to robi. I zobaczmy, od króli, od takich pięknych, wspaniałych uniesień, gdzie chwała Pańska przychodziła do Anny, która jest odrzucona, złamana i dostała uzdrowienie i uwolnienie. I zobacz, nawet jeżeli my jako Kościół możemy odnosić sukcesy i Pan nas powoła, abyśmy odnosili sukcesy, abyśmy się kochali, bo Pan Jezus powiedział, że jak będziemy naprawdę się kochali autentycznie, pomimo naszych słabości, to On się w nas uwielbi. I to miłość daje jedność, a nie odwrotnie. Jak nie będzie miłości, módl się o jedność, nie będzie jedności. Będzie miłość, ona wywoła tą jedność. Że będziemy mówili, ja mam swoje wady, bracie kochany, ale ty też masz. Ty masz swoje wady, ale ja też mam. I jakim się stajesz wtedy? Pokornym. Jesteś pokornym. Znasz swoje ograniczenia, znasz ograniczenia innych ludzi, więc Bóg może w tobie się uwielbić. I zobaczmy, nawet ten Kościół się podwoi, potroi, po nie wiadomo ile Bóg pomnoży. Tak jak sukcesy odnosili sukcesy i porażki mężowie Boży, tak jak Eliasz, zobaczmy jednak w to miejsce, jak Duch Święty w jakiś sposób dotykał Eliasza po jego największym zwycięstwie. Po największym zwycięstwie dla Eliasza przyszła największa porażka. 450 proroków fałszywych, iluś tam jeszcze jedni od Bala, drudzy od Aszery, wszyscy uzbrojeni po zębi, władza polityczna przeciwko król Achab niemu, a on, człowiek pełen odwagi i pełen Bożej mocy, stoi naprzeciwko całego narodu, który bardzo chętnie by go skrócił o głowę i mówi, dobra, zaczynajcie nabożeństwo pierwsi. Zaczęli, nacinali się, tańczyli, nic się nie stało. Eliasz mówi, dobrze, teraz ja. Naprawił ołtarz, czyli serce narodu. Zawołał do Pana, przyszedł ogień z nieba i wszyscy przejrzeli, wow, rzeczywiście nie Bali, Aszera, ale Pan jest Bogiem. Pan jest Bogiem. I ci, którzy chcieli Eliasza na tym ołtarzu złożyć, i Eliasz ich zaprowadził w inne miejsce i ich uśmiercił tam. Tak jest napisane. A właściwie nie on ich uśmiercił, mówiąc w przenośni, tylko ich Pan, któremu służyli, dał im wypłatę za wierną służbę. Nie służ szatanowi, on ci da fajne rzeczy, a na końcu cię tymi fajnymi, w cudzysłowie, rzeczami zabije. I zobaczcie, po takim wielkim sukcesie, gdzie przychodzi przebudzenie dla całego narodu, cały naród, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Jedna, można powiedzieć, osoba to sprawiła. A właściwie nie jedna, tylko Duch Święty, który przez niego przemawiał. Ale na drugi dzień dostaje text message od Izabel, ucieka, ja cię zabiję, tak jak ich zabiłeś, ja zabiję ciebie. I ten jeden z największych proroków z takim wielkim CV osiągnięć cudów Bożych, rewolucji, którą przeprowadził, on ucieka. Ucieka, boi się Izabel. Przeżywa to, co Anna, rozczarowanie, załamanie. Ale zwróćmy uwagę na to, Pierwsza Królewska 19, werset 11 jest napisany. Kiedy on już uciekł do góry Pana. Wyjdź i stań na górze przed Panem. A oto Pan przechodził wicher potężny i silny, wstrząsający górami, kruszący skały, szedł przed Panem. Ale w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu nie było Pana. A po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy, łagodny powiew. Bóg w cichy i łagodny sposób uspokoił, uleczył udręczone, zranione, zniszczone serce Eliasza. Zobaczmy, jak Bóg działa w cudowny sposób. Objawia swoją chwałę całemu narodowi, odpowiada na modlitwy Anny, która rodzi proroka, odpowiada na męża Bożego problemy i potrzeby, kiedy on był zrujnowany, można powiedzieć, na największym swoim sukcesie, po jego największym sukcesie dla niego przyszła osobista porażka i życzył sobie śmierci. I zobaczcie, Bóg po prostu przyszedł w cudowny sposób, dotknął jego serca i wszystko znowu było dobrze. Zobaczcie, że Bóg leczy nas psychicznie. Nasza psychika też potrzebuje uleczenia. Są ludzie, którzy potrzebują mieć uleczoną psychikę. I Bóg też to robi. Ludzie, którzy przychodzą do Jezusa, zostają uleczeni na przykład z depresji, ze schizofrenii. Jedna siostra z Montrealu powiedziała, że ona została uzdrowiona z schizofrenii po tym, jak poszła na ulicę i głosiła Ewangelię. Wyobraź sobie, że możesz pójść na ulicę i zachowywać się, można powiedzieć, nietypowo? Mówiąc dobitnie jakiś czubek, po co mówić o Jezusie? Przecież wszyscy mamy karty kredytowe, samochody, OHIP, lekarz ci tam powycina, co trzeba i będziesz zdrowy. A ona wyzwoliła się spod tej presji demonicznej choroby psychicznej, składając świadectwo o Jezusie Chrystusie. Nie jest to cudowne? Siostra Wawleska z Montrealu. I jeszcze jeden fragment chciałbym też przeczytać z Dziejów Apostolskich. Kościół, który się rozwijał, który zaistniał przez odwiecznym Bożym Słowem, umocnionym przez Jezusa Chrystusa i okraszonym mocą Ducha Świętego, od razu miał być skasowany. Od razu. A gdy zostali zwolnieni, to jest Dzieje Apostolskie 4:23, a gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię i morze i wszystko to, co w nich jest, który powiedziałeś przez Ducha Świętego ustami Ojca naszego Dawida, sługi Twojemu. Czemu wzburzyły się narody, a ludy myślały o próżnych rzeczach? Powstali królowie ziemscy i książęta, zebrali się z połem przeciw Panu i przeciwko Chrystusowi Jego, duch religijny. Zechce dalej zabijać. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi Twemu, Jezusowi, którego namaściłeś. Herod, czyli politycy, Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. To jest cudowne. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą Twoje słowo, gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby działy się znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże naprzeciwko władzy cywilnej, religijnej i też socjalnej. Chciałbym, żebyśmy mieli takie przeżycia jako Kościół razem, a poza tym chciałbym takich rzeczy, których nie mogę sobie ani wam dać. Chciałbym, żebyśmy byli w takim miejscu, w modlitwie, żeby Pan nas napełnił Duchem Świętym, żeby naprawdę w Twojej rodzinie, w mojej rodzinie nastała duchowa rewolucja, w tym mieście. Zobaczcie, oni się zebrali, uciśnięci, nokautowani przez Heroda, przez Poncjusza Piłata. Jeszcze przez swoich współrodaków. Co ty tam będziesz o jakimś Jezusie odpowiadał? My tu mamy swoją wiarę. Naprawdę? Gdzie ta wiara prowadzi? Gdzie ta mentalność religijna prowadzi? Prosto do piekła. I to, aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Ręka Boża ustaliła pewne uzdrowienia, uwolnienia, napełnienia. I oni nie mówili, że oni to zrobią, ale mówili, że ty to zrobiłeś i my chcemy widzieć, jak ty to robisz. I my też chcemy widzieć Jezusa tutaj, który będzie czynił cuda i znaki. Dlatego, że tego chcemy. Dlatego, że to pragnienie, które daje do naszych serc, wyszło z Niego. Dlatego, że On może tu 40-50 osób obdarzyć jednym sercem. Abyśmy mówili o Nim, dążyli do tego, aby On przemawiał. I On przemawia do nas w modlitwach. I teraz w Ewangelii świętego Jana jest cudowne słowo. Jest niesamowite słowo, które mówi, wiesz o tym, że Jezus o ciebie już się modlił dawno, zanim ten kościół w Mimiko powstał, zanim pastor, czy tam jacyś ludzie, którzy się nowo narodzili. On już modlił się za nas wszystkich. Zobaczcie, On jest pierwszy, jest wszystkim we wszystkim. Jest wszystkim we wszystkich. Jest pierworodnym z umarłych i On zawsze rzeczy robi pierwszy, a my te rzeczy mamy naśladować. I tam jest napisane, i za nich poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy przez ich słowo uwierzyli we mnie. Zobaczcie, czy Bóg nie wysłuchał modlitwy Jezusa? Sorry, muszę sprawdzić tutaj coś. Okej. Czy nie wysłuchał? Owocem wysłuchania tej modlitwy jesteś ty i ja. Bóg, który obiecał Abrahamowi, że jego dzieci będzie tyle jak miliardy, bilionów gwiazd na niebie, tą gwiazdą jesteś ty i ja. Abraham ciebie i mnie widział w duchowym objawieniu, kiedy Bóg, każąc spojrzeć mu na niebie, mówił, to jest zbawienie, miliardy. To, że my patrzymy z perspektywy naszego małego polskiego kościoła emigranckiego, to nie jest wszystko. Z Bożej perspektywy to są ludzie, którzy się urodzili przed Chrystusem do ostatniego królestwa. To są te gwiazdy. Cieszy się, że masz zbawienie? Masz zbawienie. Kobieto, mężczyzno, my się zmagamy tutaj z ciałem, z szatanem, sami ze sobą, czasami nieodpowiednie mamy myśli, dążenia, ale Jezus za nas zapłacił, abyśmy mogli się koncentrować na Nim, na Jego Słowie, na Jego możliwościach. Na Jego możliwościach. I Ewangelia Jana 15:14. Zobaczcie, jaki to jest niesamowity skarb, diament, bogactwo. Jezus, który mówi do swoich wyznawców, przyjaciół, jesteście przyjaciółmi moimi, nie sługami, nie żebrakami, nie ludzi, którzy mają w innych i w sobie szukać tylko braku, bo te braki nas zjedzą. Zjedzą nas żywcem i wyplują. Ale na co masz się skoncentrować i z jakiej pozycji masz wołać do Boga i co masz nosić w swoim sercu i w swoim umysłu? Jego słowo, które cię oświeci, które ci pomoże. Możesz się uniżyć przed żoną, a żona przed mężem. Możemy tak zrobić? Wtedy jest widać Jezusa, kiedy jesteśmy pokorni. A kiedy jesteśmy pokorni, jesteśmy jak On. Jak On nas nazywa? Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazywam was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Jezus przekazał pełnię obrazu Ojca swoim uczniom, którzy byli wychowankami prawa Mojżesza, którzy byli wychowankami, potomkami Abrahama i już nie nazwał ich kapłanami, już nie nazwał ich inaczej, sługami, tylko nazwał ich przyjaciółmi. Jezus, jeżeli masz z Nim tą relację, jesteś nowonarodzoną osobą, masz kontakt z Królem i Król mówi, On definiuje twoją tożsamość. Nie nazywa cię sługiem, jakimś dzieckiem niedorobionym, czy jakkolwiek, jakie inne rzeczy, ale nazywa cię przyjacielem. W Bożej perspektywie, w wiecznym wymiarze, z którego On patrzy, a do którego my pielgrzymujemy, ale tam jeszcze nie dotarliśmy, możemy widzieć swoje braki i wady. Ale On widzi nas jako ten finalny, gotowy produkt w objawieniu Jana, rzesze, miliony, tysiące, tysiąc śpiewa święty, 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 święty jest Pan Bóg zastępów. On nas już widzi tam. I Słowo Boże mówi, że ja dzięki obfitości łaski Twojej wejdę do domu Twego. Dzięki obfitości łaski Twojej będę mógł toczyć swoje walki zwycięskie, chociaż się potknę 7 razy, mój Bóg mnie podniesie. Czy ja chcę się potknąć? Świadomie? Nie chcę. Ale czasami się potykam. Wszyscy się potykamy. Nie jesteśmy jeszcze tym wypieczonym ciastem. Jesteśmy gdzieś jeszcze w tej misce, gdzie tam się kręci, ten cały czas się kręci, 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 aż wszystko się wymiesza i to jest proces. Nasze uświęcenie to jest proces. Ale z Bożej łaski On już nas widzi tam, gdzie jest drzewo, które rodzi 12 owoców. Przychodzisz do tego drzewa, jesz. Przychodzisz do tego drzewa, bierzesz listek, jesteś zdrowy. On już cię tam widzi, On już nas tam widzi. Zobaczcie, ten mój przekaz jest prosty i my to robimy. My też w tym kościele jest to praktykowane. My się rozkręcamy. Bóg nas rozkręca. Widzimy to duchowo. Ja myślałem, żebyśmy wszyscy prorokowali. Tak jak Paweł napisał, byśmy wszyscy prorokowali. Dlaczego? Dlatego, że przyjdzie ktoś i będzie objawiony jego grzech. I to nie będzie, macie fajny kościół, uwielbienie i kazanie. Jest wszystko tak cudownie i przyjemnie. I pączki są po $2, a wszędzie indziej są po 5. Tylko, że Pan się objawia. I On się objawia. Nie objawia się Pan? Nie zmienił nastawień twojego serca? Nie chciałeś zmienić swojego serca? Kiedyś słyszałem kazania Kulca. On mówi, zapytaj się kogoś, czy widać w tobie Jezusa. Mówię, że jak się zapytam, to oczywiście powiedzą, że nie. Wiecie, jak to po prostu zrzuca na podłogę takie pytanie? Bo zdawałem sobie, powiem wam szczerze, będzie teraz spowiedź. Zdawałem sobie szczerze, że przez 20 lat bycia osobą nowonarodzoną, chrześcijaninem, wiele złego wyrządziłem ludziom z kościoła, swoim najbliższym, nie rozumiejąc pewnych rzeczy. Mi z tym było dobrze, nie przeszkadzały mi moje wybuchy gniewu, złości, nieprzebaczenie. Wiecie, jakim wielkim więzieniem jest nieprzebaczenie? Ty tam gnijesz. Kiedyś słuchałem kazania, ktoś powiedział, zobacz, tam jest napisane, że wyda cię katom, aż przebaczysz. Jak nie przebaczysz, to nie diabeł, ale sam siebie ładujesz do więzienia i nie wyjdziesz i twój stan psychiczny i emocjonalny będzie zły, bo nie chcesz przebaczyć, nie chcesz być taki jak Jezus, nie chcesz odpuścić tej osobie tych grzechów, złych słów, zachowań w stosunku do ciebie. A kiedy odpuszczasz, pomimo, że zostałeś zraniony, ty wypuszczasz tego więźnia z więzienia i tym więźniem jesteś ty, nie ta osoba. Zobaczcie, jakie to jest mocne. My jesteśmy poddani pod Boże prawo i to Boże prawo się nie zmieni ani dla mnie, ani dla ciebie. Jeżeli będziemy błogosławić, przebywać ze sobą, cieszyć się sobą, dziękować Bogu za każdą jedną osobę, czy jej lubisz, czy jej nie lubisz. Bóg to wie. To tu się będą działy, już się dzieją te rzeczy. Przecież Bóg nasze serca, On, jesteśmy orkiestrą, to On nas straja jako instrumenty. To my czekamy na ruch dyrygenta. A kiedy dyrygent zestroi nasze serca, nasze umysły i zacznie grać tą piosenkę, jedną piosenkę z nieba. Jezus daje nam zbawienie. To jest pieśń nieba. Wtedy ludzie przychodzą tutaj, ja chcę być z takimi ludźmi. Będą cuda czy nie będą, to i tak Bóg będzie robił. Ale jak jest miłość, to jest wszystko, co jest potrzebne. Chcę cudów i chcę miłości. Módlmy się, bracia. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili teraz, żeby tak wspólnie, tak na koniec, powstańmy. W tym filmie, który oglądaliśmy tydzień temu, przyszła jedna osoba na wózku inwalidzkim. I wiecie, tam nie było jakiegoś gwiazdora, pastora. Wszyscy się jakby w pewnym sensie rzucili na tą osobę i się tak o nią modlili, że został uzdrowiony ze swoich nałogów heroiny. Ojcze, my dziękujemy Ci, że możemy stanąć przed Twoim świętym obliczem jako Twoje dzieci, Panie.